11 minut po godzinie 12. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy Kurier w Samopołudnie i rozpoczynamy już od rozmowy z pierwszym gościem, generał Bogusław Samul, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I zanim opowiemy o sytuacji na froncie, sytuacji na Ukrainie, to najpierw na moment przyjrzyjmy się NATO. Mamy Finlandię, tak naprawdę można powiedzieć, że wraz z fińską akcesją granica lądowa między NATO a Rosją uległa podwojeniu, ale co konkretnie przystąpienie Finlandii do sojuszu zmienia z perspektywy, no właśnie, najpierw z perspektywy państw Paktu Północnoatlantyckiego?
Szanowni Państwo, członkostwo Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim spowodowało zmiany w pewnym obszarze geostrategii w Europie. A mianowicie jest to związane, tak jak Pani wspomniała, że granica między Sojuszem Północnoatlantyckim a Federacją Rosyjską zwiększyła się o ponad 1200 km na lądzie. No i też trzeba pamiętać, że od kilkuset milach w basenie Morza Bałtyckiego. W związku z tym, mówiąc i mając na myśli zmiany w geostrategii w tym regionie Europy i świata, też trzeba zaznaczyć to, że Morze Bałtyckie staje się praktycznie morzem wewnętrznym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo jeżeli Szwecja przystąpi, a mam taką nadzieję, że to się stanie na krótko przed szczytem w Wilnie, gdzie Węgry i Turcja jednak zgodzą się na akces tego państwa do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w związku z tym będzie w basenie Morza Śródziemnego tylko Federacja Rosyjska jako państwo nie będące członkiem sojuszu. Tak czy inaczej, Bałtyk staje się morzem wewnętrznym naszego paktu.
To, tylko kiedy cały czas mówimy o tym, że mamy dwa razy dłuższą granicę Rosji z NATO, to pytanie, czy to Rosja powinna się teraz martwić bardziej, czy może to my mamy większy kłopot?
Nie, my mamy większe szanse. Mianowicie mamy szansę w wypadku dalszych zapędów czy zamiarów imperialnych Federacji Rosyjskiej, aby tutaj przede wszystkim dąży do podporządkowania się krajów Europy Środkowej, a więc Polski przede wszystkim, krajów bałtyckich, ale też chciałaby stworzyć w odwrotnie to, co robi Sojusz Północnoatlantycki w stosunku do Bałtyku, żeby mieć panowanie nad Bałtykiem. Totalne. Też trzeba zwrócić na tym uwagę. Taka tutaj dygresja mała, że Rosja ma ograniczony dostęp do akwenów morskich. I przede wszystkim do Bałtyku, a więc tutaj wyjście na świat z towarami. Dlatego między innymi Rosja dąży do tego, aby region opanować. Teraz patrząc z pozycji rosyjskiej, będą musieli zwiększyć ilość sił lądowych albo ich rozciągać o 1200 kilometrów. To jest kilkanaście dywizji. Musieliby mieć dodatkowo, gdyby przewidywali potencjalne agresje na teren Polski, dlatego że wtedy Sojusz Północnoatlantycki ma większe możliwości flankowania Rosji tutaj na północy z kierunku Finlandii i Norwegii, gdzie Norwegia jest już od dawna członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim założycielem tej struktury polityczno-wojskowej, a jednocześnie też trzeba pamiętać o kontekście rywalizacji między Norwegią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Rosją, o złoża regionu północnej Arktyki, a więc tutaj jeżeli mówimy o zasobach naturalnych, gazu naturalnoziemnego, jak również ropy. Bo w przyszłości ten konflikt będzie też tam w tym rejonie się kształtował. W związku z tym NATO mają większe możliwości ze względu na potencjał demograficzny, potencjał gospodarczy, będzie w stanie przygotować dodatkowe siły zbrojne, ażeby tej wschodniej flanki sojuszu skutecznie w przyszłości bronić. Ale też, jeżeli rozmawiamy o sytuacji geostrategicznej, zwróćmy uwagę na południe, gdzie Turcja jest członkiem sojuszu i w wypadku, tak jakby plany, które zapowiadał polski prezydent, ale też i sojusz w pewnym sensie taką politykę prowadzi w stosunku Ukrainy, że myśli się o tym, aby w przyszłości ta Ukraina przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z tym Rosja by musiała zmienić całkowicie politykę swoją zagraniczną, a więc zrezygnować z polityki imperialnej i przestawić się jako państwo cywilizowane na współpracę gospodarczą, polityczną, ekonomiczną z naszymi państwami. Wtedy możemy myśleć wtedy o trwałym pokoju w tym regionie świata i Europy.
Ale kiedy spojrzymy na Rosję z perspektywy historycznej, a nawet na perspektywę ostatnich kilkudziesięciu lat i na to, co dzieje się dziś, no to chyba ciężko jest wierzyć w to, że Rosja zmieni pewien taki swój kurs i nagle stanie się z państwa, które jest agresorem, było agresorem i tak naprawdę to trwa od wieków, z państwa, które będzie w stanie gdzieś zastopować tą swoją politykę ekspansji. Czy powinniśmy jednak, czy pan generał wierzy w to, że to mogłoby się zmienić? O, może
oczywiście, że tak. Znam Rosjan ze względu na swoje studia. Rosjanami się powinno rozmawiać z pozycji siły. Wtedy respektują partnerów. Partner słaby w ogóle nie jest respektowany przez Rosjan, a wręcz nawet lekceważony. I to, co się działo przez ostatnie 20 lat w zakresie polityki Sojuszu czy Unii Europejskiej, a krajów zachodnioeuropejskich, szczególnie przez Niemcy i Francję, a nawet przez jakiś okres na początku lat przedostatnich dwóch dekad, nawet Wielkiej Brytanii, Rosjanie uwierzyli w swoją potęgę i możliwości, a jednocześnie widząc i upatrując w krajach Europy Środkowej wielkie słabości, co budowało w nich poczucie imperialne i że nikt nie jest w stanie im zagrozić w realizacji celów tych strategicznych, a więc imperialnych, podporządkowania sobie Europy Środkowej. I to było od początku, nawet po zakończeniu okresu zimnej wojny. Natomiast twarda polityka Stanów Zjednoczonych i to do tego musi być, wbrew temu, co mówi Macron, prezydent, szczególnie w czasie wizyty w Chinach, jeżeli będzie prowadziła politykę zdecydowaną, twardą wobec Rosji, elity polityczne Rosji z czasem zrozumieją, w perspektywie iluś tam oczywiście lat, że trzeba w Europie z Europą współpracować zupełnie na innych zasadach. Na zasadach partnerskich, a nie na zasadach siłowych. Tak do tej pory to robiono. Przede wszystkim też zwróćmy uwagę na to, co się stało wobec Niemiec i Francji, przede wszystkim wobec Niemiec, ale nawet krajów europejskich, Węgier, Słowacji, w Polsce czy mniej. Ja mówię o dywersyfikacji gazu ziemnego, jak również ropy naftowej. Że pewne kraje, w tym Polska, pokazały, że można być niezależnym od Rosjan, budować swoją niezależność, a w tym wypadku Rosjanie też się spostrzegli na pewno, że nie będą mogli wpływać i szantażować naszych krajów tymi zasobami, które są bardzo ważne w rozwoju gospodarczym każdego państwa. W związku z tym, jeżeli by doszło do włączenia w przyszłości Ukrainy, uważam, że jest taka szansa, ale to w perspektywie określonego czasu, wtedy Rosjanie by zmuszeni być do zmiany polityki swojej międzynarodowej i gospodarczej w stosunku do sąsiadów swoich na wschodzie, północy i południu. Mało tego, tutaj ktoś może zarzucić, że z Rosjanami się trzeba liczyć, że mają broń jądrową. No tak, ale broń jądrową mają Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, która w tej chwili idzie w ramię...
A Polska, panie generale, przepraszam, czy Polska powinna posiadać broń jądrową?
Moja prywatna opinia tak. Kto ma siłę, tego się boją i szanują. Wtedy jesteśmy partnerami. Tak długo, jak nie będziemy mieli argumentu. Ja to nazywam swojej strategii, głoszę studentom, strategię również odstraszania, a więc możliwość w czasie pokoju pokazywania, że mamy środki, że na czas wojny, jeżeli nas uderzycie, potrafimy też niszczyć obiekty waszej głębi strategicznej. Czego dzisiaj Ukraina doświadcza tych skutków swojej polityki uległości wobec Rosji, gdzie zrezygnowała ze środków broni masowego rażenia i środków przenoszenia tych bomb jądrowych. Gdyby te środki były dzisiaj, by nie było wojny. Ale też trzeba patrzeć na to, co robi Europa Zachodnia, która jest bardzo miękka w stosunku do Rosji. Bo gdyby w 2008 roku Niemcy i Francja nie zablokowały akcesji Gruzji i Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie mielibyśmy konfliktu w 2014 roku, który był kontynuowany do ubiegłego roku, a w tej chwili ten konflikt w Europie trwa i przynosi naszym państwom określone negatywne skutki w gospodarce. Nie tylko, bo również jest imigracja i tak dalej, i tak dalej. Szereg skutków ekonomicznych negatywnych wobec naszych państw.
No właśnie, panie generale...
Takie urządzenia mieli i takie środki. Na pewno Rosja by się kilkakrotnie zastanawiała nad polityką wobec państwa polskiego.
No tak, ale kiedy rozmawiamy o jakiejś architekturze bezpieczeństwa Polski, no to wiemy, że z jednej strony no dla nas to są Stany Zjednoczone, z drugiej strony mówimy o Europie, ale jak dzisiaj jednak, zresztą pan generał wspomniał o słowach Emmanuela Macrona, o jego ostatniej podróży do Chin, no jeżeli on promuje tą koncepcję strategicznej autonomii, jak to mówi, Europy, jeżeli z drugiej strony odnosił się, przecież też poruszył kwestię Tajwanu, no jeden chyba z najbardziej takich punktów zapalnych w tej rywalizacji o hegemonię między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no to o jakiej jedności dzisiaj w Europie mówimy i o jakiej Europie, bo to są zupełnie dwie różne opowieści. Perspektywa polska na przykład, a perspektywa...
utrzymania bezpieczeństwa w środkowej Europie nie jest Francja, a są Stany Zjednoczone. Ale pytanie, ta stabilizacja i gwarancje bezpieczeństwa na nas będą tak długo, jak opcja polityczna rządząca w Waszyngtonie będzie realizowała politykę. Chociaż trzeba mieć nadzieję, że ta polityka w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wielowymiarowa, jak również wieloaspektowa, ale również w dłuższej perspektywie czasowej. Natomiast jeżeli chcemy zapewnić sobie bezpieczeństwo jako Polacy, utrzymać ten poziom bezpieczeństwa i myśleć o rozwoju, a nie się ciągle zagrożonym, to musimy mieć środki ostraszania wobec potencjalnego agresora. I teraz wracając do tej strategicznej autonomii prezentowanej przez Macrona. Czy Macron, gdyby Stany Zjednoczone opuściły kontynent europejski, zapewni Polsce bezpieczeństwo w wypadku konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską, gdzie ten konflikt, powtarzam, nie zacznie nigdy Polska, bo nas na to nie stać, ale Rosja chcąc podporządkować sobie jako strefę buforową, o czym jak chyba na antenie państwa stacji mówiłem o tym, jak w 2004 roku szef sztabu generalnego na zadane pytanie przeze mnie w pewnej kwestii powiedział, że my Polacy musimy sobie zdać sprawę, że terytorium państwa polskiego jest traktowane w Rosji jako strefa buforowa, strefa bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Takie rozumienie powoduje to, że nasz kraj nie powinien być uzależniony od Federacji Rosyjskiej, ale uzależniony w postaci takiej samej, jak to było w Układzie Warszawskim. To znaczy, w wypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego między między Rosją a NATO, Sojuszem Północnoatlantyckim, tak czy inaczej Polska również stałaby się obiektem uderzeń Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale w czasie pokoju musimy mówić o tym, w jaki sposób by się nasza gospodarka rozwijała. Mieliśmy ten przykład w latach 60., 70., 80., nawet skutki do tej pory to odczuwamy. I w związku z tym, dopóki Francja, a Francja jest od czasów de Gaulle'a sceptycznie nastawiona wobec obecności Amerykanów na terytorium Europy i nie mogę sobie dać odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak Francja postępuje, kiedy Francja dwukrotnie w XX wieku była ratowana przez Amerykanów w czasie I wojny światowej od 2017 roku i w czasie II wojny światowej również, to Amerykanie z Brytyjczykami wyzwalali Francję spod okupacji niemieckiej. No chyba, że Francuzi lubią być pod okupacją niemiecką i może do tego dążą w przyszłości, żeby takim państwem stać. Oczywiście chyba teraz za dużo powiedziałem, ale uważam, że Polska jedynie w tej chwili ma przy tym systemie sił zbrojnych, jakie mamy, planowanych zakupach, to Stany Zjednoczone są naszym gwarantem. I z mojego punktu widzenia my nie powinniśmy nawet rozmawiać jakikolwiek, podejmować dyskusji o europejskich siłach wojskowych. To, co było parę lat temu prezentowane przez Merkel, która zapowiadała na spotkaniu z byłym prezydentem Stanów, przede wszystkim Francji, że niedługo będziemy mieli armię europejską, gdzie będzie dominował język francuski, niemiecki. To zadam sobie pytanie, a gdzie będzie język polski? W związku z tym, czym my jako generałowie, już nie ja jako emeryt, ale następcy moi będą, jakim podmiotem będą, jak będzie ten podmiot traktowany w siłach. To znaczy w siłach europejskich by dominowali generałowie niemieccy, francuscy, a my bylibyśmy mięsem armatnim. W tej chwili mamy szansę być partnerem w Europie, ale Amerykanie mają inny sposób traktowania, bo traktują nas jako partnerów. Świadczy o tym 5. Korpus Amerykański na terytorium państwa, dążenia, oczywiście nie za darmo, też rządu amerykańskiego, rządów czy kongresmenów do pomocy naszemu państwu. I dzisiaj to szansę trzeba wykorzystać. I kończąc ten jakby wątek narzędzia walki, który powstrzyma potencjalnego agresora przed jakimkolwiek zapędami wobec państwa polskiego, ja to nazywam do swoich słuchaczy, powinniśmy mieć bombkę. Oczywiście to jest moje prywatne zdanie, bo nie prezentuję stanowiska oficjalnego rządu i być może ktoś by miał do mnie pretensje, bo już w przyszłości, jak kiedyś to wyraziłem, były takie uwagi, natomiast jestem obywatelem wolnym Rzeczpospolitej, jednocześnie wykładowcą i mam prawo dokonywać własnych ocen strategicznych i geostrategicznych w zakresie bezpieczeństwa państwa polskiego.
Oczywiście tak, a na pewno potencjalny agresor przynajmniej dwa razy by się zastanowił, czy rozpocząć działania zbrojne na terytorium państwa, które no, posiada jednak broń jądrową i myślę, że tutaj no, każdy się zgodzi, każdy obywatel państwa, któremu na tym państwie zależy. Ale jeszcze jedno pytanie, bo wspomniał pan generał o tym, że ta orientacja na Stany Zjednoczone, na Pakt Północnoatlantycki jest dziś gwarantem. A co w przypadku, ostatnio coraz więcej mówi się o Tajwanie, no o tym, że ta agresja Chin wokół Tajwanu rośnie. Czy nie jest tak, że Stany Zjednoczone jednak no, musiałyby wycofać się z tak dużej pomocy i na Ukrainę i też tutaj z obecności w Europie, jeżeli po prostu, czy nie jest tak, że tamten konflikt jest dla nich po prostu ważniejszy? Jeżeli by się okazało, że gra idzie o coś większego z perspektywy amerykańskiego bezpieczeństwa, to my byśmy na tym ucierpieli.
Pani redaktor, tutaj nie chciałbym dewagować na temat myśli Mickingera, który mówi o wyspach świata i tak dalej. To jest cały czas aktualne. Kto panuje nad wyspą świata, to znaczy Europą i Afryki, ten ma wpływ na bezpieczeństwo całego globu ziemskiego. I Amerykanie sobie doskonale z tego zdają sprawę, zresztą są jakby realizatorem jego myśli z XIX wieku. Po drugie, Stany Zjednoczone, prowadząc politykę obecną, przede wszystkim też, ale znam Stany Zjednoczone z racji studiowania w Stanach przez rok na Uniwersytecie Narodowym Obrony Stanów Zjednoczonych. I przede wszystkim, zanim się podejmie działania polityczne, zanim się nada kształt dyplomacji, zarówno tej politycznej, jak i wojskowej, to się kalkuluje dokładnie, czego jeszcze u nas w kulturze strategicznej w Polsce tego brakuje, a mianowicie ocena możliwości państwa, więc jego zasobów, jego czynników siły, a więc tutaj wywiadu, dyplomacji, gospodarki i sił zbrojnych. I Amerykanie na pewno to dokładnie skalkulowali. Jak widzimy od kilku kadencji po odejściu Obamy, kiedy starał się robić reset z Rosjanami, przy byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych i obecnych, a więc tutaj dwaj prezydenci z różnych środowisk politycznych mówią o tym samym, a więc konieczności zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Dlaczego? Cały czas jest podkreślany w rozmowach i publikowany w rozmowach rosyjsko-chińskich o współpracy strategicznej, partnerskiej, przyjaznej i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj, jeżeli zliczymy potencjał demograficzny Rosji i Chin przede wszystkim, to wtedy mogło być zagrożenie duże dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, żeby pozyskać sobie Europę Środkową, bo to też o to chodzi, żeby równoważyć zasoby demograficzne, zasoby gospodarcze i możliwość współpracy gospodarczej, Ameryka nie może sobie pozwolić na utratę Europy. Jeżeli to Ameryka utraci Europę, będzie miała wtedy kłopoty. Europy nie trzeba koniecznie przestrzegać przez pryzmat silnej gospodarki niemieckiej, jak również silnej nie tyle armii, co możliwości operacyjnych sił zbrojnych. Mam na myśli broń jądrową w Francji. Po prostu Stany Zjednoczone chyba w tej chwili zaczynają zmieniać politykę, szukając sobie partnerów strategicznych w Europie i Polska ma na to wielką szansę. Bo takim partnerem stałym Stanów Zjednoczonych jest Wielka Brytania. Trzeba zauważyć, to jest od zawien dawna, od czasów kolonialnych. I to będzie długo trwało, zwłaszcza, że na nowo w oceanie powstał nowy jakby w zakresie budowy okrętów podwodnych w napędzie jądrowym. To porozumienie między piątką tych państw jakby z obszaru Commonwealthu Brytyjskiego. W związku z tym w Europie Środkowej Amerykanie potrzebują wielkiego nie tyle lądowiska, co przyczółka, żeby blokować Rosjan i odciągać ich tutaj na zachód od pomocy Chinom w wypadku konfliktu zbrojnego między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Chiny technologicznie jeszcze nie są w stanie pokonać technologii amerykańskiej. Jej myśli strategii wojskowej Stanów Zjednoczonych, jak również sztuki operacyjnej. I to jeszcze trochę to potrwa. W związku z tym ten konflikt na Ukrainie to też jest osłabianie Rosji. Co prawda mówi też szereg komentatorów, że osłabia się także, osłabiają się Stany Zjednoczone. Ja bym powiedział inaczej. To Stany Zjednoczone nie są niszczone uderzeniami jądrowymi czy bronią konwencjonalną w zakłady przemysłowe, skupiska ludności, tylko na razie Ukraina. Ale wracając do tego wątku pierwszego i to, co powiedziałem o Ukrainie, gdyby Ukraina posiadała broń jądrową, nie pozbyła się tak łatwo, ale poddałaby się kontroli międzynarodowej, nie byłoby dzisiaj konfliktu zbrojnego. Prawdopodobnie Ukraina byłaby już dawno częścią, po zmianach oczywiście społecznych w swoim państwie, częścią Europy, świata zachodniego. Zarówno pod względem gospodarczym, bo tak się powoli stało i to Rosja widziała zagrożenie, że Ukraina dąży do współpracy gospodarczej z Zachodem, a nie z Rosją, a również drugi punkt w zakresie obronności, a więc tutaj strategii wojskowej, potencjał militarny Ukrainy by znacznie wzmocnił Sojusz Północnoatlantycki. I w wypadku teraz, kiedy jest Finlandia członkiem sojusza, za chwilę przyjdzie i Szwecja, gdyby Ukraina w przyszłości, powtarzam w przyszłości, to będzie perspektywa czasowa dość odległa, została członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, to wymusi na Rosjanach zmianę filozofii, polityce zagranicznej, filozofii bezpieczeństwa wobec Europy Środkowej.
Panie generale, to już na zakończenie ostatnie pytanie. Mieliśmy wczoraj na Ukrainie, obchodzona była Wielkanoc. Tak samo w Rosji, to jest tak, że wczoraj kolejne bomby spadały na ukraińskie miasta, ale też pojawiło się takie nagranie, na którym Putin wraz z moskiewskim patriarchą moskiewskim Cyrylem przybył na takie nabożeństwo. wielkanocne, ale przybył właśnie w towarzystwie rekordowej liczby ochrony. Na ten fakt zwróciły uwagę media, nie media rosyjskie, tylko media zagraniczne. Czy to jest tak, że Władimir Putin faktycznie powinien obawiać się o swoje bezpieczeństwo? Czy jeżeli chodzi, czy my w ogóle docierają do nas jakieś informacje, jeżeli chodzi o takie wewnętrzne rozrywki na Kremlu, istnieje jakieś ryzyko buntu?
Ja bym na podstawie tego wydarzenia, które miało miejsce w cerkwi prawosławnej, nie budował scenariusza, że oto coś się szykuje wewnątrz elit politycznych Rosji w zakresie zmian. Bo my za mało na tym wiemy, o tym wiemy. Trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie tworzą zawsze strzelny system w zakresie rządzących elit i tak dalej, co tam się w środku dzieje. Z reguły świat się dowiaduje, kiedy nastąpi jakaś zmiana lub śmierć danego przywódcy, lub jakieś bardzo ważne wydarzenia mają miejsce. Natomiast tutaj oceniam to z prostego punktu widzenia. Totalitarny system zawsze powoduje, że przywódcy otaczają się tabunami ochrony. Nie dopuszczają do siebie, bo się boją, szczególnie w tym okresie, boją się zamachów przeprowadzonych, możliwych zamachów przeprowadzonych nawet przez stronę ukraińską, co nie jest takie proste. W związku z tym ja bym nawet nie oceniał tego wydarzenia, dopóki Putin jest, ale jeżeli by odszedł, to jeszcze znajdzie się być może gorszy od Putina. Ja powtarzam jeszcze raz, Rosjan przez sankcje gospodarcze, przez stworzenie systemu bezpieczeństwa, więc krótko mówiąc otaczania Rosji, to, co się w tej chwili dzieje od lat, ale Rosja sama to spowodowała, że Polska chciała być członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego jako kraj demokratycznie podległy, ma do tego prawo. Mały do tego prawa kraje bałtyckie, ma do tego prawo Ukraina. My jesteśmy państwami niezależnymi i mamy prawo decydować jako obywatele naszych państw, do jakiej sfery bezpieczeństwa chcemy przynależeć. To jest nasza powinność i przede wszystkim nasza dobra wola, a nie możemy się liczyć z tym, co ktoś chce. Czy Stany Zjednoczone wymuszamy Polskę, aby przystąpiła Polska do Sojuszu Północnoatlantyckiego? Nie. Ale Rosja cały czas dąży do tego, żeby Polska była w sferze wpływów Federacji Rosyjskiej. Bo niekiedy zarzuca się Polakom, szczególnie propaganda rosyjska, że jesteśmy na kolanach wobec Amerykanów. Nie, jesteśmy obok nich. Oczywiście respektujemy ich potęgę, ale nie jesteśmy w takiej pozycji właśnie na kolanach, jak to było w okresie zimnej wojny, kiedy Polska była zależna od Imperium Rosyjskiego. Bez względu na to, czy się jak nazywało, czy Rosja carska, czy Związek Radziecki, Związek Sowiecki, to jest po rosyjsku mówię все равно. Dla nich po prostu jesteśmy narodem słabym, który powinien być podbity i powinien nad nami dominować. Ale to będzie tak długo, dopóki Polska nie znajdzie środków, aby im skutecznie odpowiedzieć i żeby się 5 razy zastanowili, czy warto Polskę tak traktować.
I to jest dobra puenta naszej rozmowy, mocna puenta. Bardzo serdecznie dziękuję. Generał Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademia Sztuki Wojennej, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Jeszcze raz dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, miłego dnia dla Państwa i dla Pani redaktor. Wszystkiego dobrego, do widzenia.
I dla Pana również wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. 12.34 to jest Kurier w Net. Za kilka chwil Kurier Ekonomiczny i rozmowa Łukasza Jankowskiego.